Mateusz Jankowski na fali 96 FM. Witam was w 40, okrągłym 40 już odcinku nowym. Co dzisiaj będzie się działo, o czym będę dzisiaj rozmawiał i przede wszystkim z kim? Otóż wyobraźcie sobie, że dzisiaj czeka mnie rozmowa ze studentką z Wydziału Artystycznego. No, kulturoznawca spotka się akurat z osobą, która zajmuje się właśnie szeroko rozumianymi sztukami plastycznymi. Na pewno czekać nas będzie ciekawa rozmowa. No, moim gościem jest dzisiaj Katarzyna Smugarzewska. Witam cię, Kasiu, serdecznie.
Cześć, Mateusz.
Pogadamy dzisiaj?
Pewnie.
Tak? Okej, super. Ale ja myślę, że właśnie też zanim się przygotujemy w ogóle do rozmowy, no też zaznaczę w ogóle, o czym dzisiaj będziemy mówić. Otóż mnie bardzo w kontekście właśnie nauk też artystycznych, właśnie w kontekście sztuki, w kontekście też twoich studiów i twojej pasji, będzie na pewno interesowało to, w jakim miejscu w ogóle może się znajdować granica sztuki. Czym w ogóle sztuka jest, jak powinniśmy ją pojmować. Też będę miał na pewno kilka kontrowersji, które chętnie z tobą poruszę, o których chętnie z tobą porozmawiam. No i też w ramach właśnie puenty dojdziemy do czegoś luźniej związanego ze sztuką, chociaż w sumie też mówi się o sztuce wystąpień publicznych. Otóż szykujemy właśnie mały projekt Demosthenes, który rusza już w poniedziałek. Najbliższy poniedziałek. No i jesteś jedną z współorganizatorów tego projektu, więc jedną z organizatorek. No i co ciekawe, jest pewna właśnie taka interesująca droga. Od artysty do po prostu przyszłego retora, do właśnie treningu wystąpień publicznych. Także dzisiaj myślę, czekać nas będzie naprawdę intrygująca rozmowa. Okej, moi drodzy słuchacze, jesteście gotowi? Czy może jeszcze nie?
Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and make you want me.
Now that I escape sleep.
To był zespół The Fugees z genialną frontmanką, z genialną wokalistką Lauryn Hill. Kawałek pod tytułem Ready or Not. No i myślę, że teraz już na pewno wszyscy jesteśmy gotowi do tego, żeby zacząć z Kasią rozmowę między innymi o sztuce, o jej granicach i o tym w ogóle, co ciekawego sobą reprezentują artyści. Okej, ale zanim właśnie o tym, też mam dla was taką małą niespodziankę. Dzisiaj tak sobie pomyślałem właśnie, że warto byłoby zrobić coś nietuzinkowego w ramach ścieżki dźwiękowej, która będzie też towarzyszyła właśnie naszej rozmowie. No i tak sobie pomyślałem o beatboxie, o dźwięku na śladownictwie i różnego rodzaju eksperymentach właśnie dźwiękowych. Także no na koniec właśnie tego wejścia za mniej więcej 5 minut będziecie mieli okazję posłuchać sobie no ten takiego właśnie myślę interesującego akurat kawałka, znanego wam na pewno z pewnego występu w jednym z właśnie show talentowych w Polsce. Ale zanim do tego dojdziemy, jest ze mną właśnie Kasia Smugarzewska, studentka Wydziału Artystycznego, studentka Edukacji Artystycznej w zakresie sztuk plastycznych. No Kasia, jesteś na trzecim roku, zgadza się?
Tak.
Za chwilę czeka cię obrona pracy dyplomowej, prawda?
Dokładnie.
No to powiem ci, że kurczę, czas leci niesamowicie, bo jak się poznawaliśmy, to jeszcze o licencjacie akurat myśleć chyba raczej nie mogłaś, co?
Raczej nie, chociaż miałam już kilka pomysłów właśnie na licencjat, trochę się to pozmieniało, ale teraz jestem już przy jednej opcji.
Tak, no to za chwilkę na pewno będziemy mieli okazję o tym więcej porozmawiać, ale zanim o tym, mnie na pewno i podejrzewam naszych słuchaczy również ciekawi, to jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda ze sztuką? Ile miałaś wtedy lat?
Znaczy to było tak, że zawsze rysowałam w przedszkolu, jak się z kimś pokłóciłam, jak miałam jakiś smutek, to po prostu szłam do swojego kącika. Miałam swój ulubiony stolik, tam siadałam, wyjmowałam kredki i sobie po prostu rysowałam.
No to taka forma odprężenia dla ciebie było, tak?
Tak, to była taka art-terapia.
Aha, a teraz właśnie dalej tak masz, że jak coś tworzysz, nad czymś pracujesz właśnie w kontekście artystycznym, to dalej cię tak odpręża, czy to jednak jest już pewnego rodzaju taki, powiedziałbym, wysiłek, wręcz nawet fizyczny?
Wiesz co, to też jest dobre takie rozładowanie emocjonalne, że na przykład czujesz gniew i to wyrażasz. Zamiast się drzeć na kogoś, robić awantury, bierzesz kartkę, farby i robisz cuda.
Ja, i nie krzywdzisz człowieka wtedy, nie?
Dokładnie. Kiedyś tak właśnie przetestowałam, miałam taką bardzo ciężką sytuację, bardzo, bardzo nerwową. I postanowiłam właśnie tak zrobić. To zrobiłam chyba 5 prac właśnie, gniew.
Wow, i gdzie moglibyśmy je zobaczyć?
Chyba są u mnie w domu.
Tak, no to zapraszam was wszystkich do domu Kasi. Kasia, jesteś z Dzierżoniowa, prawda?
Tak.
i cię przywiało aż do Zielonej Góry. No popatrz, no jesteś tutaj studentką i teraz właśnie tak, no, wyjdźmy na przykład z przedszkola teraz. No ciekawi mnie, jak to było później właśnie. W jakim momencie zdałaś sobie na przykład sprawę z tego, że chcesz być artystką?
Znaczy tak, być artystką to może tak nie do końca. W czwartej klasie tak w sumie zobaczyłam, że podoba mi się malowanie. Mhm. Miałam też dobrą nauczycielkę, która mnie poprowadziła. I to ona w sumie pokazała mi bardzo dużo rzeczy, z których korzystam do dzisiaj. A takie typowe bycie artystą, to nie wiem, czy tak się do tego nadaje. Po prostu to, co robię, robię dla pasji, robię to dla siebie.
No słuchaj, ja akurat miałem okazję obejrzeć już kilka twoich prac, również właśnie na wystawach i powiem ci, że no fakt faktem, jestem laikiem, no ja jestem tylko studentem kulturoznawstwa, ale jednak no mi się akurat twoje prace podobały. Ja byłbym w stanie kilka co najmniej złotych za nie zapłacić, no ale niestety jeszcze jestem biednym człowiekiem, więc do kolekcjonera właśnie sztuki mi daleko, ale no podejrzewam, że nie jednej osobie akurat twoje dzieła nie pozostaną obojętne. W związku z tym właśnie chętnie zostanę przy nazywaniu cię artystką, aczkolwiek też chętnie bym z tobą właśnie pomówił o tym, kim w ogóle artysta jest, bo no artysta artyście chyba nierówny, co?
Na pewno nie. Każdy tworzy w zupełnie inny sposób. Mhm. Każdy też inaczej o tym myśli. Każdy ma zupełnie inną definicję sztuki
no
i
właśnie, jaka
i
jest twoja? Bo ja na przykład na zajęciach spotkałem się z definicją sztuki, że to jest właśnie, czy inaczej, że dzieło sztuki właśnie, to jest coś, co albo budzi zachwyt, albo wzrusza, albo wstrząsa na przykład. I powiem ci, że do mnie w sumie trafia taka definicja. Jaka jest twoja?
Według mnie sztuka to jest przede wszystkim wyrażanie siebie. Wyrażanie tego, co się czuje, tego, co człowiek ma w środku, a czego nie może opisać słowami.
To na pewno czeka nas za chwilkę bardzo interesująca rozmowa, bo mnie na przykład też będzie nurtowała kwestia tego, czy na przykład w sztuce bardziej jest istotny talent, właśnie to wyrażanie siebie, pewnych przeżyć, czy jednak pewnego rodzaju właśnie ciężka praca. Ale zanim o tym, mam właśnie dla naszych słuchaczy małą niespodziankę. I właśnie dzisiaj chcę się też z wami trochę pobawić dźwięku naśladownictwem. No i tak myślę, że z takich polskich klimatów, no to Audiophiles po występie w Mam Talent zyskali taki szczególny rozgłos, więc w Nowum też się dzisiaj pojawią. Ja tak wam tylko przypominam, że jakbyście tak, nie mówię, że musicie, ale jakbyście bardzo chcieli zadać jakieś ciekawe pytanie, jakbyście chcieli się z nami skontaktować teraz na żywo, no to za pośrednictwem Facebooka jak najbardziej taką możliwość macie. Wystarczy, że znajdziecie akurat kanał Nowum 96 FM. To nie jest akurat takie problemowe. Zachęcam, zapraszam do współudziału w dzisiejszej audycji. Przypominam, że ze mną jest Kasia Smugarzewska, studentka z Wydziału Artystycznego naszego Uniwersytetu i rozmawiamy sobie właśnie o szeroko rozumianej sztuce. Ale teraz właśnie, Kasiu, ciekawić mnie będzie kwestia właśnie tego, kim jest artysta, ale zanim o tym, ja mam do ciebie taki mały zarzut. Powiedz mi, no ja wiem, że jesteś bardzo skromną dziewczyną, ale no kurczę, no czemu się nie chwalisz, że już kilka prac miałaś na koncie po prostu sprzedanych? Czemu na mnie nie chciałaś o tym powiedzieć?
Wiesz co, to jest taka sprawa, że no nie wszystkie prace są takie godne pokazania, ponieważ pierwsze z nich to zostały wylicytowane, jak byłam chyba na początku gimnazjum. I to była licytacja na dzieci niepełnosprawne u mnie w mieście w Dzierżoniowie. Najpierw były warsztaty plastyczne i później najlepsze prace były właśnie licytowane. A poza tym to zamiast pracy jakiejś takiej, jak niektórzy jeździli gdzieś na truskawki w podstawówce czy w gimnazjum, ja właśnie sprzedawałam takie pierwsze karykatury, jakieś koślawe portrety. Ogólnie jak jakieś zamówienie było, to bardzo chętnie przyjmowałam. Zawsze to było dodatkowe, takie kieszonkowe.
A teraz jakby ktoś chciał zamówić sobie u ciebie portret, to na pewno nie będzie koślawy, nie?
No, zobaczymy.
Nie, no ja wiem, że koślawy nie będzie. Okej, Kasiu, pomówmy sobie o artyście, bo tak wypłynął nam właśnie delikatnie wątek, że no artysta artyście nierówny. No, wspomniałaś nawet mi poza anteną, że możemy mówić o artyście przez duże A i o artyście przez małe A. O co z tym? O co właśnie tutaj chodzi?
Artyści przez duże A, według mnie, to są ci, którzy są naprawdę poważani w świecie sztuki, takie nazwiska, giganty, takie, można powiedzieć, grube ryby w sztuce. Natomiast przez małe A, to myślę właśnie głównie o studentach, I o takich bardziej artystach, amatorach, o których raczej się nie słyszy, którzy gdzieś tam tworzą w zaciszu swojego domu, którzy się nigdzie nie wychylają.
Mhm. Ale no właśnie, tak też ciekawi mnie jeszcze jedna kwestia, bo kiedyś czytałem bodaj o Duchampie i dowiedziałem się, że jego na przykład IQ wynosiło naprawdę sporo i generalnie właśnie można było powiedzieć spokojnie o nim, że jest intelektualistą. I tak właśnie, wiesz co, tak sobie teraz myślę, czy artysta to właśnie musi być ktoś, kto też dysponuje, powiedzmy, ogromną znajomością historii sztuki, czy to musi być ktoś, kto faktycznie jest nieprawdopodobnie zorientowany w świecie, czy jednak takim artystą bardziej, powiedzmy, będzie osoba, która po prostu wyraża siebie, która po prostu tworzy coś, co ujmuje za serca, powiedzmy, jakąś tam społeczność. Jak to jest? Co może być takim właśnie wyznacznikiem być artystą w tym kontekście?
Wiesz co, według mnie nie każdy artysta musi mieć jakąś taką wiedzę na temat historii sztuki. Nie każdy też taką ma, dlatego tak mówię.
No bo ja też właśnie dopytuję o to, ja też mam takie zainteresowania filozoficzne, wiesz, i kiedyś na przykład jak sobie czytałem takiego filozofa francuskiego, właśnie Jean Baudrillard się nazywa, to padło w jednym z jego dzieł takie stwierdzenie, że sztuka skończyła się właśnie na Duchampie i na Warholu na przykład. Że to, co się później dzieje, to już nie jest sztuka. A właśnie podejrzewam, że wiele osób by się z tym nie zgodziło. Czy Kasia Smugarzewska do tego grona dołączy?
Nie wiesz, co myślę, że wtedy się nie kończy sztuka. Znam dużo osób, chociażby na moim wydziale, które naprawdę uważam, że robią świetną robotę i naprawdę są świadome te osoby tego, co robią.
Da się teraz w ogóle wymyślić coś nowego, czy już tylko kopiujemy, powielamy to, co już wcześniej po prostu artyści wymyślili?
Myślę, że można. No, okrągło sztuka zaskakuje swoimi rozwiązaniami. Nie wiem, czy słyszałeś o takim artyście teraz dosyć słynnym, zwłaszcza na Facebooku i innych stronach. Picasso to jest to mężczyzna, który...
Picasso?
Tak.
No, opowiadaj.
Który maluje swoim penisem.
Aha.
Można u niego zamówić sobie portret na przykład, który namaluje.
To nie, to wiesz co, to
samodzielnie.
W sumie powiem ci, że nieźle się wpisuje w kontekst granic sztuki. Ja chyba na razie podziękuję. Może kiedyś to przemyślę. Okej, za chwilkę na antenę będziemy wracali. W ramach właśnie dalszych, powiedzmy, eksperymentów dźwiękowych i dźwiękonaśladowczych. Ja mam dla was bardzo interesującą wersję piosenki o tytule I Need a Dollar.
I need a dollar, so please give me your cat at ash. We are broke right now, but still got place to cash. We'll spend your money wisely.
Tom Tum, tak się nazywa artysta, właśnie tak się nazywa beatboxer, którego mieliście okazję teraz sobie posłuchać. No mi się akurat, powiem, bardzo spodobał akurat ten eksperyment. Beatbox jest dla mnie bardzo ciekawym, akurat bardzo ciekawą formą w ogóle ekspresji właśnie takiej dźwiękowej. No i niektóre te coverki naprawdę wpadają mi mocno w ucho. Mam nadzieję, że wam także. Kasia, tobie jak?
No, bardzo fajnie.
No i to mnie cieszy. Kasiu, tak zaczęliśmy właśnie sobie rozmawiać o sztuce, właśnie o tym, że jesteś artystką. Oczywiście ja cię nazywam artystką, ty jesteś bardziej skromna i tak podchodzisz do tego właśnie z dystansem. Ale nie da się ukryć, że jesteś na studiach artystycznych. Właśnie jesteś na studiach w zakresie sztuk plastycznych. I co się okazuje? No akurat w twoim rozwoju artystycznym przejawia się tego dużo. Również ze względu na studia, również ze względu na twoje zainteresowania. I mnie na przykład ciekawić będzie na przykład to, jakie formy też, powiedzmy, bo też no to nie oszukujmy się, ale no w tym momencie właśnie sztuka też im bardziej się wiąże z marketingiem, tym powiedzmy większy sukces, nazwijmy to, taki popkulturowy osiąga właśnie artysta. Jakich zleceń na przykład właśnie mogłabyś się spodziewać, albo inaczej, z jakimi zleceniami najlepiej właśnie byłoby do ciebie przyjść, jeżeli chodzi właśnie o jakieś formy artystyczne? W czym się specjalizujesz, w czym właśnie się czujesz najfajniej, najlepiej?
W sumie tak na drugim roku zaczęłam bardziej interesować się fotografią i filmem, działaniami takimi bardziej multimedialnymi. I właśnie zrealizowałam dwa filmy, które miałeś okazję zobaczyć na wystawie końcoworocznej.
Było Dzierżoniowie, zresztą jeden.
Tak, film Moja ulica.
Lokalny patriotyzm musi się przejawić, nie?
No, troszkę.
Ale właśnie, jakbyś mogła więcej o kulisach tworzenia tego filmu powiedzieć właśnie. To była też, oprócz tego, że ten film był właśnie wystawiany w ramach właśnie wystawy końcoworocznej akurat u nas w Zielonej Górze, to jakie jeszcze okoliczności towarzyszyły właśnie tworzeniu tego filmu?
Wiesz co, to był jeden z tematów na działania multimedialne. Mhm. Właśnie był temat Moja ulica. Postanowiłam zrobić taką dokumentację miejsca, gdzie się wychowałam, gdzie są moi rodzice, moje miasto rodzinne i moja ulica. To jest jedna właśnie z głównych ulic, Świdnicka w Dzierżoniowie. Mhm. I z racji tego, że mieszkam w starej kamienicy, pomyślałam, że to byłby ciekawy materiał, żeby pokazać, jak taka kamienica wygląda i też troszeczkę pokazać to od strony sąsiadów, co oni mówią o tej kamienicy. Poznałam trochę historii, jak to było kiedyś, kiedy teraz właściwie mieszkam przy centrum, kiedyś to były obrzeża, jak jeszcze najstarsi sąsiedzi mieszkali, więc też dużo się dowiedziałam na temat miejsca, w którym mieszkam.
Jest jakaś właśnie szczególna ekspresja? Towarzyszą właśnie temu dziełu jakieś szczególne emocje?
Na pewno jakiś taki sentyment.
Mhm. No tak, taka nostalgia, nie? No a tęsknisz za dzieciństwem?
Tak, bo też dużo się pozmieniało właśnie to miejsce. Nawet podwórko jest zupełnie inne. To jak pamiętam, a to jak teraz filmowałam, to jest ogromna różnica.
Ale patrz, jak teraz słucham twojego tonu głosu, to stwierdzam, że faktycznie jesteś artystką, że po prostu przeżywasz to, co właśnie tworzysz, że to jednak jest też właśnie, powiedziałbym, takie głęboko zakorzenione właśnie w emocjach, bo ta nostalgia na przykład bardzo mnie przekonuje. Pojawia się w twoim głosie taka zaduma, ja to tak akurat odebrałem. Okej, pomówmy właśnie jeszcze o twoich formach, bo tak jak na przykład mówimy o artyście, nie wiem jak według ciebie, ale ja na przykład pierwsze co akurat myślę, to sobie przykładowo malarz. Tak jeszcze jakoś wydaje mi się, nie weszliśmy w te czasy, gdzie artysta będzie się tak intuicyjnie od razu kojarzył na przykład właśnie z sztukami audiowizualnymi. Jak to jest według ciebie?
Według mnie jest to teraz coraz bardziej popularne, że coraz więcej artystów, też młodych ludzi działa właśnie poprzez media. To jest nagonka dzisiejszych czasów, że każdy praktycznie ma laptopa, ma dostęp do internetu i to jest normalne, że chce pokazać coś też w sieci, działać poprzez media.
Bo z drugiej strony, wiesz co, jak sobie na przykład tak pomyślę o postaci pokroju Tomasza Bagińskiego i jak sobie pomyślę właśnie o jego filmach, od Katedry przez właśnie film o Wiedźminie, o to, co się w ogóle teraz dzieje pod tym kątem, no to ja na przykład bez zająknięcia jestem w stanie nazwać go artystą, ale gdybyśmy tak właśnie w ciemno mieli mówić o artyście, no to ja sobie tak właśnie ciągle właśnie idę tym tropem skojarzenia, ale za chwilkę właśnie temat będziemy rozwijać. Ja wciąż mam dla was właśnie kawałki beatboxowe, tym razem może pewnego Singapurczyka wam akurat zapodam. Będzie Darni.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship there. See how I...
Tydzień temu rozmawiałem z Krystianem Sają, z doktorantem z Wydziału Humanistycznego, właśnie między innymi o bioarcie, który tak podpasował nam właśnie do tematu, akurat go wykorzystałem, tylko że porozmawialiśmy sobie o bioarcie od strony naukowej. Z doktorem Tomaszem Turowskim z kolei jeszcze właśnie wcześniej rozmawiałem o bioarcie od strony filozoficznej właśnie. No a dzisiaj znowu tak zerkam akurat na UZ-kę, bo nie brakuje jej akurat u nas w studiu i przypomina mi się właśnie, że jest taki w ogóle nurt artystyczny, właśnie jak bioart. Przypomnę, że jest on właśnie zorientowany na pewnego rodzaju manipulowanie, pewnego rodzaju właśnie inżynierię na poziomie właśnie genetycznym, na poziomie tkanek. No i coś okazuje, budzi to różne właśnie odczucia, w większości negatywne, chociaż zdarzają się właśnie też liczne głosy broniące akurat tego nurtu. I Kasiu, tak ta refleksja prowokuje u mnie pytanie o granice sztuki. Gdzie w ogóle znajduje się granica sztuki?
Wiesz co, myślę, że nie można wyznaczyć takiej jednoznacznej granicy.
A taką niejednoznaczną?
No nawet zobacz na swoją koszulkę. Ktoś musiał ją zaprojektować. Mógł to być artysta, projektant, nie? Masz napis, masz jakieś tam logo. Nie wiem, czy to jest. Nie widzę dokładnie.
No mam koszulkę z Marakany. Także...
Więc jakiś grafik musiał to zaprojektować.
No.
To wiesz, masz sztukę już w przemyśle odzieżowym. Też myślę, że tworzenie plakatów, jakichś banerów, to też może być powiązane ze sztuką.
Mhm. A gdybyśmy tak mieli, wiesz co, mieli wejść powiedzmy na grunt, umówmy się, pewnych kontrowersji. Jak bioart powiedzmy cię tak nie ruszył, to ja dorzucę mocniejszy przykład. Ja akurat naukowo zajmuję się wystawami plastynatów. Plastynaty są akurat preparatami zdrobionymi właśnie z ludzkich zwłok. One akurat, powiedzmy, w swojej istocie bardziej się nadają na, powiedzmy, cele edukacyjne, ale jak się okazuje, są wystawy właśnie plastynatów. One są realizowane między innymi przez właśnie Gintera von Hagens, który jest pionierem w ogóle tego akurat motywu. I jak sobie idziemy na taką wystawę, mało tak jak sobie myślimy o tej wystawie, no to widzimy po prostu te spreparowane ludzkie szczątki. Jak się okazuje, one są podane nam w takiej formie, że ten akurat ta otoczka, która towarzyszy w ogóle śmierci, gdzieś tam zanika. Ale jak się okazuje, masa ludzi po prostu protestuje wobec tego, twierdząc, że w ten sposób bezcześcimy właśnie ludzkie ciało, że w ten sposób nas dopuszczamy się profanacji i tak dalej, i tak dalej. I powiedz mi proszę, bo oczywiście von Hagens i wielu, wielu innych ludzi nazywają to sztuką. A jak to, powiedzmy, wyglądałoby od twojej strony?
Wiesz, ja myślę, że to jest bardzo ciekawe zjawisko i chętnie poszłam na taką wystawę, żeby zobaczyć i wtedy dopiero mogłabym ci konkretnie powiedzieć,
jest bo
zdjęcia to nie wszystko. To jednak trzeba pójść, zobaczyć, to nieraz poczuć ten obiekt, który jest obok. Nie zawsze zdjęcie to może oddać.
Bo wiesz, o co mi chodzi. Chodzi mi właśnie o taką, nazwałbym to nawet granicą absurdu. Teraz nawet, wiesz, modne jest bardzo, zwłaszcza w internecie, takie podśmiewywanie się z dzieł sztuki typu taki przysłowiowy kwadrat na białym tle. To chyba nawet był Malewicz, nie?
Tak.
I dlaczego akurat w przypadku, powiedzmy, Malewicza, bo to też jest, podejrzewam, częsta kwestia właśnie przewijająca się wśród internautów, wśród właśnie takich, nazwijmy to właśnie, przeciętnych zjadaczy chleba. Czemu akurat Malewicz, powiedzmy, został z tego powodu między innymi uznany za geniusza, a czemu na przykład, gdybym ja narysował coś takiego, no to zostałbym pewnie wyśmiany?
Wiesz co, myślę, że to jest tak, że każdy artysta powinien wyrobić swoją markę. Czyli zaczynasz najpierw od warsztatu, uczysz się samodzielnie, później idziesz do galerii. Mówisz, nazywam się tak i tak, robię to i to. Czy byłaby możliwość zorganizowania wystawy? I wtedy zależy, do jakiej idziesz galerii. Jeżeli idziesz do galerii non-profit, to tylko wystawiasz swoje prace, natomiast jeżeli idziesz do galerii prywatnej, mogą oni sprzedać te prace, jeżeli trafi taka praca w ręce jakiegoś kolekcjonera, wtedy ten ważny gościu ma pracę tego i tego. To znaczy, że ona jest coś warta. I w ten sposób właśnie prace później trafiają na różnego rodzaju aukcje i tak dalej i dlatego zyskują taką wartość.
Ale popatrz, ciekaw jestem właśnie, czy naszych słuchaczy akurat mogłabyś nasycić akurat taką odpowiedzią, bo marka okej, ale właśnie, no teraz ciekawi mnie to, czy będziemy sprzedawać faktycznie samą markę, jaką wyprodukował sobie artysta, na jaką sobie zapracował, czy jednak dzieło. Za chwilkę, Kasiu, podpytam cię o to właśnie w bardziej szczegółowy sposób, a tymczasem, no znowu będzie Polak, Blady Chris. Był bioart, były plastynaty, także już gdzieś tam kontrowersje związane z granicą sztuki zaczęliśmy właśnie poruszać. Była też kwestia przysłowiowego kwadratu na białym tle. I wiesz co, Kasia, ja sobie tak teraz pomyślałem o Van Goghu, bo on, o ile się nie mylę, umierał w nędzy, zgadza się?
Wielu artystów tak umierało.
No, ale wiesz co, no ja jakoś tak akurat o nim pomyślałem. I zobacz, teraz jego dzieła warte są miliony. Ale no za życia niestety akurat się nie sprzedały. I znowu, tak zaczyna mnie nurtować właśnie kwestia, co takiego może być wyznacznikiem wartości dzieła sztuki. Na przykładzie nawet Van Gogha.
Wiesz co, myślę, że akurat Van Gogh urodził się trochę za wcześnie. Gdyby on urodził się później, wtedy mógłby być lepiej, bardziej doceniony poprzez społeczeństwo. Po prostu myślę, że inni nie dorastali mu do pięt, żeby zrozumieć to, co on robił.
Aha, i coś podobnego moglibyśmy powiedzieć właśnie o Malewiczu, tak? W tym kontekście. No dobra, okej. Słuchaj, Kasiu, I tak jeszcze gdybyśmy mieli wrócić do tematu właśnie marki, do tematu tego, jak sobie artysta zapracował na pewien wizerunek, to ja znowu jestem ciekaw, czy w takim wypadku talent, czy jednak ciężka praca? I tak z doświadczenia nawet ciebie zapytam, jak ciężka jest praca artysty?
Często są to niestety nieprzespane noce. Na przykład masz jakiś pomysł, chcesz go zrealizować i no brakuje ci czasu, no to ślęczysz po tej nocy i starasz się zrealizować to, czego chcesz. Też problemem często, myślę, że są artystów, ale także i studentów. Też kwestie finansowe, że czasami chcesz coś zrealizować, a po prostu nie możesz. Po prostu ci nie stać na jakieś tam materiały, czy jakieś wielkie działania.
A i potrzebujesz wtedy mecenasa, tak? No, powiem ci, że ja to chyba zostanę twoim mecenasem. Jak się dorobię oczywiście. Jak będzie taka
potrzeba. Dobrze, zapamiętam.
No i się dogadamy na jakieś materiały. Okej, Kasiu, mnie właśnie w tym kontekście też ciekawi to, nad czym ty najwięcej czasu akurat spędziłaś. Jakbyś mogła właśnie troszeczkę poopowiadać o swoich dziełach.
W sumie to najwięcej czasu mi zajmowały te prace, które były na bieżąco na studia z danego przedmiotu. W każdej pracowni przeważnie był jakiś temat do zrealizowania, który był obowiązkowy, plus jeszcze chciałam coś dodatkowo od siebie, to dodatkowa praca, dodatkowy czas jest potrzebny na to i też dodatkowe jakieś siły, które trzeba było skądś brać.
A ty skąd bierzesz?
Wiesz co, też często jak coś, nie wiem, maluję, czy coś robię przestrzennego, to włączam na przykład muzykę, włączam filmy, różne. Nieraz nie do końca się skupiam na tym, co się dzieje, jaka akcja, tylko po prostu, żeby coś mi tam gadało, żeby było mi troszeczkę raźniej. Czasami może być to nawet inspiracją.
Kasiu, za chwilkę, zanim zresztą zaczniemy sobie mówić o projekcie Demosthenes, który współtworzysz, ja chętnie zamienię z tobą kilka zdań w ogóle o edukacji artystycznej, bo też taki kierunek przystosowuje cię do pracy nauczycielskiej, zgadza się?
Tak.
I tak mnie na przykład też właśnie interesuje, w jaki sposób odkrywać w ogóle talenty artystyczne u dzieci, u uczniów?
Praca nauczyciela polega na tym, że przede wszystkim jest to obserwacja też, właśnie jak uczeń wykonuje dane prace, z jakim zaangażowaniem, czy rozwiązuje jakieś swoje własne rozwiązania. No, prace są różne, uczniowie też są różni. Czasami jest trudno kogoś wychwycić. Czasami ktoś wręcz się narzuca, przynosząc jakieś dodatkowe prace. Przy pani, a ja dzisiaj zrobiłem taką i taką pracę, chciałam pani pokazać.
Więc, i co wtedy?
No wtedy oglądam pracę takiego ucznia. Mówię, no, fajnie to zrobiłeś, no ale możesz jeszcze na przykład, nie wiem, coś tam dorobić, coś poprawić, albo nie wiem, możesz popracować nad jakąś serią tego typu prac.
Kasia, tak zerkam właśnie w monitor komputera i takie pytanie właśnie na, powiedzmy, koniec tego wejścia, bo za chwilkę właśnie wrócimy jeszcze na antenę na moment i spuentujemy sobie naszą dzisiejszą rozmowę, ale też właśnie porozmawiamy chwilkę o naszym właśnie temacie związanym z wystąpieniami publicznymi. Ale właśnie zanim o tym, jak powinien ubierać się artysta?
Każdy artysta jest człowiekiem, zacznijmy od tego, i ubiera się według swojego uznania.
No bo tak jak miał coś dołożyć od siebie do tego pytania, to no, wielu artystów ubiera się co najmniej ekstrawagancko. Z czego to wynika?
Myślę, że to jest przez to, że chcą się prosto jakoś pokazać, wyróżnić. Taka kwestia zaistnienia w troszeczkę inny sposób, wyróżnienia się spośród tłumu. Na przykład jak byłam na jednym wernisażu, to niektórzy artyści przychodzą normalnie, skromnie ubrani. Nie można w ogóle rozpoznać, że to jest ktoś inny, że to jest ktoś, nie wiem, bardzo ważny w tym środowisku. Po prostu na równi z innymi.
Okej, Kasiu, za chwilkę wracamy na antenę. Tymczasem będzie Get Lucky w wersji oczywiście beatboxowej. No powiem wam, że czas leci niesamowicie szybko. Okazuje się, że no niestety musimy się zbliżać ku końcowi, ale spokojnie, jeszcze przez kilka minut będziemy. Kasiu, tak z naszej rozmowy właśnie o sztuce, co takiego byłoby szczególnego do zapamiętania dla naszych słuchaczy? Co warto z naszej dzisiejszej rozmowy wynieść?
Myślę, że może być to to, że każdy ma swoją własną definicję, kim jest artysta i czym jest w ogóle sztuka, oraz dla każdego inne znaczenie ma dzieło sztuki. Każdy w inny sposób je rozumie i dla każdego to ma inną wartość. Że nie zawsze ta wartość rynkowa pokrywa się z tą wartością taką naszą.
A jak chcecie zarabiać pieniądze, to musicie sobie wyrobić markę, tak? Okej. Okay. Dobra, Kasiu. Słuchaj, na koniec obiecałem naszym słuchaczom, że porozmawiamy sobie o projekcie Demosthenes. Jesteś jedną z jego współtwórczyń. Co w ogóle skłoniło cię akurat do udziału w takim projekcie? Bo też przypomnę, że chodzi o forum wystąpień publicznych, które będzie realizowane na Uniwersytecie Zielonogórskim i startuje już w poniedziałek. Czemu ty akurat zdecydowałaś się na udział w tym projekcie?
Tak szczerze, to był to przypadek.
I w takim wypadku jak ten przypadek wyglądał?
Ten przypadek to głównie taki Mateusz, którego poznałam w tamtym roku koło Bachusa i tak zaczęliśmy rozmawiać, czym się zajmujemy, co robimy i właśnie wyszła taka idea projektu.
Znam tego Mateusza?
Oczywiście. Nawet z nim rozmawiasz.
W lustrze.
W lustrze.
Dobra, okej. Słuchajcie, moi drodzy, w najbliższy poniedziałek właśnie, w 30 listopada w Bibliotece Uniwersyteckiej, na sali konferencyjnej zresztą, będzie miała miejsce inauguracja nie tylko Forum Wystąpień Publicznych, ale też Koła Naukowego Kulturoznawstwa, Kulturalna Mapa, na którą zresztą serdecznie Was zapraszam. Dzisiaj nie powiemy z Kasią o tym więcej, ponieważ już w poniedziałek o godzinie 11.30, no chyba 12.00, tak, pojawia się w godzinie rektorskiej i porozmawiam sobie właśnie wtedy między innymi o tym, co się w ogóle będzie działo. Tymczasem tak wam na koniec właśnie zalecę. Wejdźcie sobie na Facebooka, wpiszcie sobie Forum Wystąpień Publicznych Projekt Demosthenes, znajdziecie bez większego problemu. I też akurat chyba cała Zielona Góra została plakatowana, nie, Kasia?
Wszystkie kampusy i akademiki.
No właśnie.
Jak na razie.
Także w kampusach i w akademikach spokojnie możecie znaleźć plakaty, możecie znaleźć informacje o projekcie. I powiem wam teraz tak, jeżeli chcecie potrenować akurat tę konkretną kompetencję, jeżeli chcecie polepszać się w tym, jeżeli chcecie skorzystać z przestrzeni, która została stworzona właśnie do treningu wystąpień publicznych, to odwiedzajcie nas koniecznie, bo na warsztatach będą się działy rzeczy naprawdę bardzo, bardzo interesujące. I dzisiaj akurat będziemy się powoli żegnać, co Kasia?
Ale no niestety.
Ale zanim o tym, kogo jeszcze pozdrawiamy?
Oczywiście Kamila, który czeka tutaj za drzwiami, studentów, zwłaszcza mojego wydziału artystycznego oraz moich rodziców i wszystkich słuchaczy.
No to serdeczne pozdrowienia dla Was, a za tydzień, uwaga, moimi gośćmi będą dr Tomasz Turowski, znany Wam zresztą już doskonale, bo wielokrotnie w Nowym Gościu będziemy realizować kolejny odcinek cyklu Ecce Homo, czyli właśnie rozmów o zacięciu humanistyczno-filozoficznym, ale za tydzień będzie jeszcze ciekawiej, bo drugim z moich gości będzie dr Paweł Walczak, wicedyrektor Instytutu Filozofii naszego Uniwersytetu i porozmawiamy sobie więcej o doradztwie filozoficznym, bo też mieliście okazję przez kilka tygodni słuchać audycji ze studentkami coachingu i doradztwa filozoficznego. Na tychże rozmowach porozmawialiśmy sobie właśnie więcej o rozwoju osobistym, porozmawialiśmy sobie właśnie o coachingu jako takim, o tym, jak w ogóle absolwenci tego kierunku i jak coachowie mogą drugiemu człowiekowi pomóc, ale nie porozmawialiśmy sobie więcej o filozofii. Także nadrobimy zaległości już za tydzień i przypominam, moimi gośćmi będą dr Tomasz Turowski i dr Paweł Walczak. Tymczasem będziemy się powoli żegnać. Moim gościem była Kasia Smugarzewska. Dziękuję Ci bardzo, Kasiu, za dzisiejszą rozmowę.
Dzięki wielkie.
Wam kłania się Mateusz Jankowski. Od strony technicznej realizowała nas klasycznie doskonale znana Wam Magdalena Budzyniak. Magdalena, pozdrowienia serdeczne dla Ciebie także. Okej, trzymajcie się, miłego wieczoru, wszystkiego dobrego i słyszymy się już za tydzień.